Naszym gościem Kacper Kita, redaktor tygodnika miesięcznika i portalu Nowy Ład. Dzień dobry.
Dzień dobry.
No i właśnie szczyt Rady Europejskiej i temat migracji, temat przymusowej solidarności. Czy ta przymusowa solidarność uratuje spójność Unii Europejskiej, pomoże południu Europy w pozbyciu się kłopotu migracji?
No, myślę, że musimy właśnie pamiętać, że tutaj podstawowymi inicjatorami tej polityki są właśnie kraje południa Europy, chociaż oczywiście Niemcy też są tym zainteresowane, bo Niemcy są często tym krajem docelowym, do którego przez południe Europy migranci chcą się dostać. No i tutaj z jednej strony chodzi o to jakby najgłośniejsze też u nas kwestie relokacji, ale chodzi też na przykład o zgodę państw unijnych na przeznaczenie dużych pieniędzy na porozumienia z państwami takimi jak Turcja z jednej strony, na co naciskają Niemcy, z drugiej strony państwa Afryki Północnej, czym szczególnie zainteresowani są Włosi, takimi państwami jak Libia czy Tunezja, żeby one po prostu w zamian za pieniądze blokowały napływ imigrantów z Afryki, z Bliskiego Wschodu, z Azji, generalnie napływ przez Morze Śródziemne migrantów do Europy. No a z drugiej strony, tutaj to na pewno będzie przedmiotem starań polskiego rządu, żebyśmy my również dostali więcej środków na uchodźców ukraińskich, którzy przebywają na polskim terytorium.
Na ile jest tak, że w tej chwili właściwie nie tylko klamka zapadła, ale że ten mechanizm będzie pomocny? Jakie nadzieje, jakie właśnie nadzieje pokłada w tym mechanizmie chociażby rząd włoski albo rząd Hiszpanii?
Rząd włoski pokłada w tym takie nadzieje, że po pierwsze chodzi o to, żeby zaangażować politycznie żeby narzucić, tak jak jest przedmiotem starań rządu Meloni od samego początku, odkąd on powstał, żeby narzucić, to jest najważniejszy element jej agendy europejskiej, innym państwom Unii ten temat zablokowania maksymalnego migracji nielegalnej przez nieuregulowanej w żaden sposób z definicji przez Morze Śródziemne, czyli tego, że tysiące, czasem dziesiątki, czasem nawet setki tysięcy ludzi po prostu płyną przez Morze Śródziemne do Europy, głównie do Włoch, bo pamiętajmy, że wyspy włoskie, takie jak Lampedusa, to jest naprawdę blisko z Afryki. Ci ludzie często płacąc przemytnikom, po prostu przewodników, którzy również współpracują często z lewicowymi organizacjami pozarządowymi, po prostu płyną, przedstawiają się jako uchodźcy, często nie mają żadnych dokumentów, no i po prostu chcą postawić państwo włoskie, czy szerzej Europę przed faktem dokonanym, że oni tutaj przypłynęli nigdzie nie chcą stąd się ruszyć. I tych ludzi są po prostu tysiące, tak? No, generalnie ludzi w Afryce, którzy chcieliby sobie przypłynąć do Europy, którzy są biedniejsi niż Europejczycy, no jest wielokrotnie więcej niż mieszkańców Europy.
Więc, i oni chcieliby ruszyć, no i pytanie, czy ruszą, bo z drugiej strony osoby, które patrzą na ten pakt migracyjny, mówią, że tutaj oczywiście jest zagrożenie przesunięciem kompetencji z państw członkowskich do Komisji Europejskiej, ale że tak naprawdę zaszyty w tym dokumencie, w tym akcie prawnym jest sposób na łatwiejsze wyrzucanie migrantów z Europy, także jakby nawet tutaj czynniki brukselskie, jakby urzędnicy w Komisji Europejskiej zaczynali kombinować, jak zrobić tak, żeby te osoby odsyłać z Europy do Afryki albo na Bliski Wschód.
Tak, to jest bardzo ciekawe, bo rzeczywiście w porównaniu z dyskusją, która była w 2015 roku, przez te 8 lat udało się, można powiedzieć, przekonać do większego zdrowego rozsądku, myślę, istotną część tych urzędników i polityków europejskich do pewnego stopnia. No i tutaj z perspektywy włoskiej na pewno kluczowe jest właśnie to, żeby po pierwsze Unia Europejska zaangażowała się politycznie i dała w państwach Afryki Północnej, szerzej Afryki, dała pieniądze na to, żeby po prostu te kraje chciały tych migrantów zatrzymywać. a po drugie to, co pan powiedział, czyli żeby na listy krajów, do których można deportować po prostu nielegalnych imigrantów, czy szerzej imigrantów, po prostu wpisać większą liczbę państw. Po to, żeby państwa takie jak Włochy mogły sobie podpisać umowy z krajami afrykańskimi na przykład, do których po prostu by mogli tych ludzi, których oni mają u siebie, których oni u siebie nie chcą, deportować jakby z powrotem, tak? To jest jakby wyjście z takiego założenia, że no, zatapianie na przykład tych statków, czy szerzej nie pozwalanie na to, żeby w ogóle tych ludzi wyławiać, chociaż pewne restrykcje zostały wprowadzone, prowadziłoby do takiej katastrofy humanitarnej, która mogłaby się bardzo źle skończyć, również dla samego rządu i dla jego zdolności narzucania swoich postulatów w Europie. W związku z tym takie większe rozwiązanie to jest właśnie z jednej strony próba stabilizacji, zamykania w Afryce, zamykania tych kanałów przepływu poprzez negocjacje z tymi państwami, poprzez angażowanie Europy do tego, a z drugiej strony ułatwienie deportacji po to, żeby po prostu tych ludzi potem wyrzucać z powrotem i z nadzieją, że jak dostateczna liczba zostanie deportowana, no to wtedy po prostu też mniej będzie chętnych, jeżeli będą widzieli, że tak to się ostatecznie kończy.
A jak to też świadczy o polskiej scenie politycznej, pamiętamy wydarzenia z roku 14, 15, 16 w polskich miastach, fala, najpierw zgoda rządu Platformy na mechanizm relokacji, na przymusową relokację, wtedy mówiono o 8 tysiącach w pierwszej fazie, potem mogło być znacznie więcej migrantów i przymusowo mieli być do Polski przysłani i tutaj w jakiś sposób trzymani, więc była zgoda rządu, no a potem, kiedy ta decyzja była odkręcana przez rząd Prawa i Sprawiedliwości, były manifestacje, było hasło Refugee Welcome, w tej chwili nawet lewica nie protestuje, nawet lewica mówi, że to jest zły mechanizm. Co się stało także na polskiej scenie politycznej, gdzie jeszcze 8-7 lat temu politycy Platformy, Lewicy, nawet trochę PSL-u, no może tutaj mniej, ale ci europosłowie też tam się pojawiali, byli za przymusową relokacją, za przyjmowaniem migrantów w każdej ilości, w każdej liczbie, a teraz jest inaczej.
Myślę, że raz, że w samej Europie ten dyskurs się trochę przesunął, to znaczy mamy po prostu przez te kolejne lata kolejne problemy z imigrantami i nielegalnymi, i legalnymi szerzej, obca kulturowa migracja wielomilionowa do Europy, no nie zbiera szerszego i szerszego poparcia i również kolejni politycy establishmentu europejskiego widzą te problemy i oczywiście często w dalece niewystarczający sposób, ale myślą o tym, żeby te mechanizmy ograniczyć, czy imigracji nielegalnej, czy imigracji legalnej, obcej kulturowo spoza Europy. Z drugiej strony, no też po prostu w Polsce ten temat w 2015 roku na tyle jakby wbił się w pamięć ludziom, na tyle źle się kojarzy, że myślę, że dzisiaj mało kto chce być z tym utożsamiany, no ale z drugiej strony znów pokrywa się to właśnie z tą pojawiającą się tak naprawdę pierwszy raz dyskusję na temat imigracji legalnej, co myślę też jest bardzo ważne, no bo tutaj przez ostatnie kilka lat w drugą stronę szło, tak? To znaczy Polska się coraz bardziej otwierała.
To już na koniec całkiem, nie wiem, czy jest temat powiązany, chociaż też bym się nie upierał, że to jest całkowicie oderwane od tematu migracji we Francji, zamieszki po zastrzeleniu przez policjanta 17-letniego człowieka podejrzewanego, czy złapanego na gorącym uczynku przestępstwa, no i dwudniowe już protesty i demonstracje we Francji, podpalenia, rabunki, atakowanie straży pożarnej, atakowanie oczywiście policji. Co się dzieje obecnie we Francji? Czy to jest tylko tak, że no, sprawy są nieduże, tylko media rozdmuchują, czy faktycznie mamy do czynienia z jakimiś dość zauważalnymi jak na Francję protestami?
To są zauważalne protesty, bo mamy po prostu tradycyjnie spalone samochody, rozbijane szyby, ataki na policjantów, ataki również na mieszkańców, na przykład wrzucanie płonących materiałów, ludziom na balkony. Generalnie mamy takie trochę, no nam się to kojarzy, pewnie bardziej śledzimy sytuację w Stanach niż we Francji, z takim trochę mniejszym, na mniejszą skalę, ale protestami w stylu Black Lives Matter. Z tym, że tutaj no, sprawa wydaje się dość charakterystyczna, tak? To jest bardzo typowe, że wraz z obcą kulturowo, zazwyczaj w tym wypadku mówimy o muzułmańskiej imigracją, pojawiają się tego typu problemy. Pojawia się większa przestępczość, a później, kiedy dochodzi do tego typu starć, kiedy po prostu policjant zastrzeli kogoś, kto jest podejrzany o przestępstwo, no to później jakby im większa ta imigracja, tym większe też lobby, żeby te odwracać kota ogonem i mówić, że nie, to jest rasizm i to, że jest wielokrotnie więcej wyższa przestępczość, to jest wynik systemowego rasizmu, że jeżeli mamy ogromną reprezentację wśród przestępców, to też jest to wynik rasizmu i to wszystko jest przykładem na to, że Francuzi wciąż nie zostali dostatecznie wyedukowani. No i to niestety są realne problemy, tak? Znaczy realny spadek poczucia bezpieczeństwa, nie tylko poczucia, ale realnego bezpieczeństwa na ulicach, który wiąże się z no, nie, niemądrą polityką sprowadzania sobie migrantów zarobkowych na wielką skalę z krajów zupełnie obcych kulturowo, ludzi, którzy po prostu potem ani oni, ani ich dzieci się w znacznej mierze nie asymilowali.
I tutaj to też będzie element związany z wyborami, z dyskusją publiczną we Francji. Jak są odbierane te zamieszki, te protesty? Bo wydaje się, jak się patrzy na sondaże poparcia, na wyniki wyborów także, że jednak coraz więcej Francuzów odczytuje sytuację w swoim kraju jako sytuację złą i jednym ze źródeł kłopotów widzi właśnie zbyt dużą migrację, czy imigrację do Francji.
Tak, zdecydowanie. W ogóle w niektórych sondażach to większość Francuzów jest nawet gotowa powiedzieć, że w przyszłości, co jakby no prędzej czy później można powiedzieć, że z matematyki wynika, że prędzej czy później ludność pochodzenia arabsko-muzułmańskiego będzie większością we Francji, co oczywiście jest perspektywą wciąż bardzo odległą, ale taki lęk na pewno występuje. No po prostu imigranci muzułmanie i imigranci dzieci imigrantów mają po prostu cały czas więcej dzieci niż rdzenni Francuzi, więc to jakby ich odsetek cały czas rośnie. No i na pewno w związku z tym rośnie jakby społeczne niezadowolenie, te opowieści, które politycy pozgolistowskiej centroprawicy, politycy jak Chirac, wmawiali ludziom przez lata, że no, to są po prostu migranci, którzy tutaj przyjadą, będą pracować, nasze PKB będzie rosło, a poza tym to jest taka historyczna sprawiedliwość, bo byliśmy narodem kolonialnym i tutaj będziemy sobie wszyscy razem żyć, gospodarka będzie rosła i wszystko będzie super, no to były bajki dla naiwnych, tak? To jakby widzimy to dzisiaj, tylko im dalej w las, tym trudniej jest coś z tym zrobić, tak? Tym trudniej jest te problemy rozwiązywać, ale to też widać nawet po podstawie samego Macrona, że sam Macron czy jego ministrowie zaostrzają przez te 6 lat rządów działania na przykład w walce z ograniczeniem działalności tych najbardziej radykalnych muzułmanów, organizacji, które są delegalizowane, czy szerzej mieliśmy ustawę przeciwko separatyzmom, przeciwko temu, że tworzą się alternatywne społeczności, więc na pewno ten dyskurs się przesuwa i po prostu nie da się już zamieść pod dywan, tak? Ten taki naiwny obraz lat 90., 2000, no 2000 to już mniej, że po prostu wszyscy będziemy sobie razem żyć, PKB będzie rosło, no to już jest przeszłość, tak? Tutaj jakby po prostu no widać, do czego prowadzi nieodpowiedzialna polityka, sprowadzanie sobie masowo, tak, traktowanie tak naprawdę ludzi jak, nie jak ludzi, którzy mają konkretną tożsamość, kulturę, tylko jak takich rąk do pracy, które można po prostu przesuwać z miejsca na miejsce, licząc, że nie będzie to miało żadnych konsekwencji.
Mówił o tym Kacper Kita, portal i magazyn Nowy Ład. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję serdecznie, do usłyszenia.